Witam w Olsztynie, koło Częstochowy. Zabieram Państwa na spacer po starym miasteczku ku tajemniczym ruinom zamczyska, jednego z orlich gniazd. Stańmy tyłem do gminnego ośrodka kultury. Po prawej stronie widzimy w oddali ruiny zamku. Z kolei na wprost nas, po przeciwnej stronie rynku, jest rondo. Na prawo od ronda znajduje się budynek, w którym mieści się posterunek policji. Idźmy w jego kierunku. Na początku był zamek. Stanął dumny na białych skałach, dużo później nazwanych słonecznymi. Z czasem, pod koniec średniowiecza, u podnóża warowni ukształtowała się osada, która swą nazwę przejęła od zamku Olsztyn. Wkrótce przyjdzie nam jeszcze powrócić do jej wyjaśnienia. W XV wieku miejscowość rozwijała się pomyślnie, korzystając z sąsiedztwa zamku jako ważnego ośrodka administracyjnego, którego mieszkańcy potrzebowali wielorakich towarów i usług. Ukoronowaniem tych szczęśliwych czasów był rok 1488, kiedy król Kazimierz Jagiellończyk podniósł Olsztyn do rangi miasta. To dlatego przemierzamy teraz prostokątny rynek, z którego ulice wychodzą z narożników pod kątem prostym. Taki układ jest charakterystyczny dla miast zorganizowanych według prawa niemieckiego. Dlatego też miejscowość może się pochwalić ciekawym herbem. Wieloznaczne złote litery HSW zwieńczone królewską koroną na czerwonym tle. Dochodzimy do budynku po przeciwległej stronie rynku. Na pewno zwrócili Państwo uwagę na tabliczki z granatowym krzyżem i napisem Grupa Jurajska GOPR, terenowa stacja ratunkowa w Olsztynie. Tak, od kilkunastu lat nad bezpieczeństwem turystów na Jurze czuwają niczym aniołowie stróże doświadczeni ratownicy górscy. Mogą więc czuć się tu Państwo bezpiecznie. Tymczasem na rogu skręcamy w prawo, w wybrukowaną ulicę Zamkową. Przypominam, idziemy wybrukowaną ulicą Zamkową w kierunku zamku. Na spotkanie z zamkiem przyjdzie czas. My tymczasem pozostańmy jeszcze przy dziejach miasta. Jak Państwo pewnie zauważyli, na olsztyńskim rynku brak jakichś oszałamiających zabytkowych budowli, świadczących o niegdysiejszej zamożności mieszczan. Faktycznie, miasto mimo położenia na szlakach handlowych, posiadania rynku, cyklicznej organizacji targów i jarmarków, nigdy nie rozwinęło skrzydeł. Domów stało tutaj kilkadziesiąt, liczba mieszkańców nie przekroczyła 500. W większości trudnili się oni rolnictwem, próbując coś wycisnąć z nieurodzajnych, piaszczystych gleb. Kiedy zamek popadł w ruinę, miejskość Olsztyna stanęła pod znakiem zapytania. Wreszcie w drugiej połowie XIX wieku zaborca rosyjski w ramach represji po powstaniu styczniowym uczynił Olsztyn wsią. W XXI wieku okazuje się, że wieś ta ma mnóstwo atrakcji. Jedną z nich widzą Państwo w oddali po lewej stronie. To najstarsza, nie będąca w ruinie, zabytkowa budowla w Olsztynie. Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Czy z tak daleka pokusiliby się Państwo o określenie wieku jego powstania? Baniasty kształt hełmów na wieży głównej i sygnaturce wskazuje na bardzo ozdobny styl w sztuce, nazywany barokiem. Występował powszechnie w XVII i XVIII wieku. Olsztyński kościół wymurowano dokładnie w pierwszej połowie XVIII stulecia, po tym jak doszczętnie spłonęła stara drewniana świątynia. I z zewnątrz, i wewnątrz prezentuje dojrzały styl barokowy. Warto zajrzeć do środka. Znajdą tam Państwo m.in. kaplicę świętych aniołów. Rzadkie wezwanie. Kiedyś istniało przy niej religijne bractwo aniołów świętych, pomagające na przykład pielgrzymom zmierzającym do Częstochowy. Obecnie tradycja anielska jest pieczołowicie pielęgnowana. Corocznie przyznaje się zasłużonym dla lokalnej społeczności osobom statuetkę olsztyńskiego anioła stróża. Turystów wjeżdżających do Olsztyna od strony Częstochowy wita 7-metrowa drewniana rzeźba anioła. O jej twórcy za chwilę Państwu opowiem. Zwrócę tylko Państwa uwagę, że dochodzimy do bramy prowadzącej do zamku. Przejdźmy przez nią. Poinformuję jeszcze tylko, że wejście na teren zamku jest płatne. Proszę o zakupienie biletów u obsługi. Na ten czas najlepiej wcisnąć pauzę i wznowić odtwarzanie później. Po prawej stronie widzimy schody. Proszę po nich wejść do góry i usiąść na jednej z ławeczek z dobrym widokiem na ruiny zamku. Olsztyńskiego anioła wyrzeźbił Jan Wewiór. Częstochowianin z dziada pradziada wypatrzył przed laty starą chałupę w Olsztynie i stworzył w niej niezwykły świat. Chałupę tę znajdą Państwo tuż przy rynku na ulicy Kuna. Nie można jej przeoczyć. Przykuwa uwagę bogactwem kolorów, licznymi zdobieniami i aniołami, czy wieżą krakowskiego kościoła mariackiego. W środku domu zachwyca wspaniała, ruchoma szopka, złożona z, proszę sobie wyobrazić, 800 elementów. Poza scenami z życia świętej rodziny zobaczymy tutaj lokalne tradycje ludowe, postacie ludzi i zwierzęta oraz mnóstwo aniołów. Zdecydowana większość z nich jest ruchoma. Pracują, tańczą, obracają się dookoła siebie. A nad całością króluje panorama Zamku Olsztyńskiego, ta sama, którą podziwiają Państwo teraz przed sobą. Oto ruiny Zamku Olsztyńskiego w całej okazałości. Obiecałem wcześniej Państwu powrócić do wyjaśnienia samej nazwy Olsztyn. Powie nam bowiem ona wiele o tym miejscu. Olsztyn to spolszczenie niemieckiego słowa Holstein. Składa się ono z dwóch członów, Stein, czyli skała, oraz Hol, pusty lub Höhle, pieczara. Oznaczałoby to, że nasz Olsztyn jest po prostu skałą z pieczarą. I tak jest w rzeczywistości. Tutejszy zamek zbudowano na wapiennym ostańcu z grotą, którą wykorzystano jako zamkowe piwnice. To, co Państwo mają przed oczami, cylindryczną wieżę po lewej, mury i murki oraz kwadratową wieżę z prawej strony, jest ruiną potężnego zamku stojącego od XIII do XVII wieku. Jednak ludzie dostrzegli walory obronne tego miejsca znacznie wcześniej. Archeolodzy zapewniają, że drewnianoziemny gród istniał na słonecznych skałach już w XI wieku. Został on zniszczony w następnym stuleciu podczas walk między książętami z rodu Piastów. W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że tereny te nie były w średniowieczu ostoją spokoju. W pobliżu przebiegała granica pomiędzy odradzającym się Królestwem Polskim a księstwami śląskimi. Zatargów było mnóstwo, a walki zacięte i okrutne. Nie dziwi więc, że już w XIII wieku pomyślano o wzniesieniu tutaj solidnej, murowanej warowni. Kto pomyślał? Wielu przypisuje to któremuś z biskupów krakowskich. Jednym z kandydatów jest na przykład Jan Muskata, duchowny, ale bardziej polityk. Co ciekawe, specjaliści do dziś kłócą się, która z zachowanych wież olsztyńskich stanęła pierwsza. Jedni wskazują na cylindryczną z dużo późniejszą ceglaną dobudową, inni na tzw. basztę sołtysią lub starościńską, która stoi po Państwa prawej stronie w sporym oddaleniu od właściwego zamku. Ale jedna, a nawet dwie wieże zamku nie czynią. Na tronie polskim musiał zasiąść król Kazimierz Wielki, aby w Olsztynie zbudowano warownię z prawdziwego zdarzenia. Jesteśmy więc w wieku XIV. Król Kazimierz odbudowuje państwo i zabezpiecza jego granice. Orle gniazda na skałach Jury mają chronić przed agresją z południa. Olsztynowi przypada rola głównej twierdzy. Spróbujmy sobie wyobrazić tę kazimierzowską warownię. Proszę spojrzeć na skalisty masyw po lewej stronie. Tam stał gotycki zamek górny. Jego najważniejszym elementem była wieża z kamienia wapiennego. Tylko 8 metrów średnicy i około 20 wysokości. Część ceglaną dobudowano dopiero 100 lat później. Mieściła więzienie i punkt obserwacyjny. Była także ostatnim bastionem obrony. Obok niej zbudowano świetnie wkomponowany w skały dom mieszkalny z kuchnią na dole i pokojami królewskimi na wyższych kondygnacjach. Nie zabrakło także miejsca dla kaplicy zamkowej. Potężne mury dopełniały obrazu całości. Do zamku górnego przylegał zamek średni, niewidoczny z naszej ławeczki. Składał się z dziedzińca gospodarczego, baszty oraz głównej bramy. Do takiej warowni ciężko się było oczywiście dostać. Z jednej strony chroniły go skały, z drugiej fosa, nad którą przerzucono most zwodzony. Kazimierz Wielki lubił olsztyński zamek. Kilkakrotnie przebywał w nim, wydając tutaj ważne dokumenty. Za jego też sprawą rozegrał się tu horror z Maćkiem Borkowicem w roli głównej. Proszę posłuchać.
Maciej Borkowic był wielkim panem ze starego wielkopolskiego rodu. Król Kazimierz wyniósł go do godności wojewody i starosty poznańskiego.
Niestety Borkowic, nie godząc się z późniejszymi decyzjami króla, zorganizował bunt przeciwko niemu, a nawet zabił jego stronnika. Najgorsze, że chociaż król mu to wszystko przebaczył, ten dalej miał spiskować. No to tego już było za wiele. Król kazał pojmać Maćka, którego osobiście skazał na śmierć. I to śmierć głodową. Borkowic trafił do Olsztyna, gdzie przy pomocy kołowrotu spuszczono go na dno wieży więziennej. Konał 40 dni. To, co opowiadają o tych dniach, wywołuje dreszcze. Skazaniec w szaleństwie karmił się własnym ciałem. Jego duch straszy w Olsztynie do dzisiaj. Po śmierci Kazimierza Wielkiego zamek Olsztyn wraz z okolicami dostał się we władanie księcia Władysława Opolczyka. Ten ambitny piast w pamięci pokoleń zachował się jako fundator klasztoru jasnogórskiego z cudownym wizerunkiem Czarnej Madonny. W swoich czasach walczył za cięcie z nowym królem Polski, Władysławem Jagiełłą. To wtedy doszło do pierwszego oblężenia Olsztyna. Jagiełło odebrał księciu i zamek, i wszystkie dobra. Od tej pory warownia trafiała w ręce ludzi zasłużonych dla państwa i władcy. Olsztyn stał się centrum sporego starostwa olsztyńskiego, które obejmowało m.in. Częstochowę. Starostwo przetrwało aż po kres I Rzeczypospolitej, czyli do końca XVIII wieku. Dwa stulecia, czyli wiek XVI i XVII, to okres świetności Olsztyna. Zamek rozbudowuje się. U jego podnóża wyrasta powiązane z nim ściśle miasto, które już państwo dobrze poznali. Największe rozmiary uzyskała warownia w pierwszej połowie XVI wieku. Kolejni dwaj starostowie z rodu Szydłowieckich i Opalińskich przebudowali zamek w stylu renesansowym. Pomiędzy zamkiem górnym a basztą starościńską urządzono nowe przedzamcze, chronione murem, którego nikłe ślady widzą państwo przed sobą. Baszta z przedzamczem stworzyła zamek dolny. Stała załoga warowni liczyła ponad 20 żołnierzy. Na ich potrzeby pracowało wielu specjalistów. Proszę sobie wyobrazić, że odkryto tutaj ślady dymarki, w której wytapiano w prymitywny sposób żelazo. Później było ono przetwarzane w zamkowej kuźni. Istniała też cegielnia i stajnia. Poza murami rzemieślników działało jeszcze więcej. Życie toczyło się spokojnie, bez spektakularnych wydarzeń. Do czasu. Nadszedł rok 1587. Po niespodziewanej śmierci króla Stefana Batorego o tron Polski stara się kilku kandydatów. Najbardziej energiczny jest arcyksiąże Maksymilian Habsburg. Do stołecznego Krakowa ma z Austrii przez Śląsk stosunkowo blisko. Łatwo kaptuje też polskich zwolenników, na przykład słynnego awanturnika Stanisława Stadnickiego o wiele mówiącym przydomku Diabeł. W październiku wojska Maksymiliana docierają pod Kraków. Tu jednak niespodzianka. Na drodze do korony staje hetman Jan Zamoyski ze swoimi zbrojnymi. Pretendent wycofuje się, ale po drodze oblega Olsztyn. Tutaj bohaterstwem wykazuje się dowódca zamku Kacper Karliński. Z mniej więcej 80-osobową załogą odpiera szturmy napastników. Odrzuca też wszystkie propozycje przekupstwa. Diabeł Stadnicki wpada jednak na diabelski pomysł. Napada rodzinny dom Kacpra w Karlinie i uprowadza jego syna. Ale nie dość na tym. Oblegający używają dziecka jako żywej tarczy. Tutaj następuje kulminacja dramatu. Moment przedstawiany przez licznych malarzy i pisarzy. Może znają Państwo obraz Kazimierza Alchimowicza pod tytułem Obrona Olsztyna. Rzecz dzieje się na murach zamku. W centrum Kacper Karliński w hełmie husarskim i półzbroi. Lewą ręką przykłada ogień do lontu działa, prawą powstrzymuje rozpaczającą żonę. Jeśli działo wystrzeli, syn zginie. Wystrzeliło. Wcześniej Karliński miał wypowiedzieć słynne zdanie: wpierw byłem Polakiem niż ojcem. Wojska Maksymiliana zwinęły oblężenie. Każdego roku, w sierpniu, warto odwiedzić Olsztyn, aby wziąć udział w turnieju o szable Kacpra Karlińskiego. Można wtedy na własne oczy zobaczyć szturm zamku, a także podziwiać walki na szable oraz poznać wszelakie uzbrojenie z tamtej epoki. Olsztyński zamek można też podziwiać na ekranie filmowym. Miejscowe pejzaże wykorzystano w wielu produkcjach i to nie byle jakich. Miano kultowego zdobył czarno-biały film ze Zbigniewem Cybulskim w roli głównej. Rękopis znaleziony w Saragossie. Kręcono tu także Hrabinę Kozel, Demony Wojny według Goi, czy niezwykłą międzynarodową realizację pod tytułem Młyn i Krzyż. Ale to już czasy nam współczesne, a nie dopowiedziałem Państwu historii zamku. Ucierpiał on dosyć mocno w 1587 roku, a kiedy w połowie XVII wieku Polskę zalał potop szwedzki, zrobił on resztę, doprowadzając Olsztyn do ruiny. Dzieła zniszczenia dokonano kilkadziesiąt lat później, kiedy następny starosta pozwolił olsztynianom wykorzystać materiał z murów do wzniesienia kościoła parafialnego. I tak z roku na rok warowni było coraz mniej i mniej, aż zostało tyle, ile dziś możemy oglądać. I to wszystko, co chciałem powiedzieć o zamku, do którego obejrzenia z bliska gorąco Państwa zachęcam. Wszak sam Olsztyn to doskonałe miejsce do uprawiania wszelkiego rodzaju aktywnej rekreacji czy sportu. Znajdziemy tutaj do wyboru, do koloru, ścieżki spacerowe i szlaki dla turystów pieszych, rowerowych, konnych czy narciarskich. Chcą Państwo poszukać tajemniczych skamielin? Proszę bardzo, wytyczono ścieżki geologiczne, kamieniołom Kielniki i w krainie białych skał. Uwielbiają Państwo spacerować z kijkami? Jest trasa jurajskich krajobrazów do uprawiania Nordic Walking. Potrafią się Państwo wspinać? Na Dziewicy, na Szafie i na setkach innych skał poprowadzono trasy wspinaczkowe dla początkujących i zaawansowanych. A może znajdzie się ktoś pragnący spojrzeć na Olsztyn z lotu ptaka? Mamy tutaj i coś odpowiedniego dla paralotniarzy. To położona na prawo od nas, czyli na południe od miasta, góra Biakło, z charakterystycznym krzyżem na szczycie. To świetny punkt startowy dla paralotniarzy. Ale warto się na nią wdrapać także dlatego, że gwarantuje piękny widok. Na południu zobaczymy tajemnicze Sokole Góry, największy jurajski rezerwat przyrody. Na zachodzie Częstochowę z klasztorem na Jasnej Górze. Na północy Olsztyn, miasto i zamek. Piękne miejsce. Muszę się już z Państwem pożegnać. Polecam poznawanie Olsztyna i okolic na własną rękę. Czas nie pozwolił mi na pokazanie wszystkich atrakcji, a jest ich jeszcze całkiem sporo. Na zachętę wspomnę o jednej. Po północnej stronie zamku, czyli na lewo od cylindrycznej wieży, stoi ponad 200-letni spichlerz, niezwykle cenny przykład budownictwa staropolskiego. Jest co podziwiać. Dziękujemy za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia w punkcie informacji turystycznej na rynku. Najłatwiej tam dotrzeć tą samą drogą, którą tutaj przyszliśmy. Do usłyszenia.